programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, doktor habilitowany Marcin Bobiński, pierwsza katedra i klinika ginekologii onkologicznej i ginekologii samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie doktorze.
Panie doktorze, rak trzonu macicy to jest jeden z tych najczęściej chyba diagnozowanych u kobiet.
Rak trzonu macicy jest nowotworem, który jest na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o zapadalność na choroby nowotworowe u kobiet w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o nowotwory nazywane nowotworami ginekologicznymi, jest to najczęstszy nowotwór. Co roku w Polsce odnotowujemy około 6 tysięcy zachorowań na raka trzonu macicy.
Panie doktorze, czym jest ten nowotwór? Co mamy myśleć, mówiąc rak trzonu macicy?
Rak trzonu macicy, inaczej rak endometrium, jest to choroba nowotworowa, która wywodzi się z tkanki wyściełającej od wewnątrz jamę macicy. Jest to trzon macicy, jest to główna masa macicy, gdyż tak w takim podstawowym podziale dzieli się ona na szyjkę i na trzon właśnie. Endometrium jest tkanką, która złuszcza się w czasie miesiączki i odpowiada za krwawienia miesięczne. I to jest właśnie ta tkanka, z której swój początek bierze ta choroba.
I co się dzieje takiego, że do tej choroby dochodzi?
Najczęściej do rozwoju raka endometrium dochodzi u pacjentek w okresie pomenopauzalnym, czyli takich, które już miesiączkować przestały. Szczególnym czynnikiem ryzyka jest tutaj otyłość, może za chwileczkę omówimy to troszkę szerzej. Natomiast dochodzi do nieprawidłowego podziału i rozwoju tych komórek, które tak naprawdę już nie powinny się dzielić w tym okresie i one wymykają się jakby spod kontroli układu immunologicznego, który kontroluje wszystkie komórki i rozwój wszystkich komórek w naszym ciele i dochodzi do rozwoju nowotworu.
Tylko pytanie, dlaczego dochodzi do tych nieprawidłowości?
Tak naprawdę przyczyn jest bardzo wiele, a jeżeli mamy do czynienia z takimi sytuacjami, które zdrowotnymi, za które odpowiada bardzo wiele czynników, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w jednoznaczny sposób tego określić. Oczywiście rak trzonu macicy nie jest też pojęciem jednoznacznym i jest to tak naprawdę grupa nowotworów, które lokalizują się w podobnym miejscu. Natomiast takim najczęstszym, klasycznym mechanizmem powstawania tego nowotworu jest sytuacja, w której mamy do czynienia ze stymulacją tych komórek endometrium już po okresie menopauzy przez estrogeny, czyli żeńskie hormony. Hormony te fizjologicznie produkowane są w dużych ilościach przez jajniki w okresie, kiedy kobiety miesiączkują. Natomiast po menopauzie stężenie tych estrogenów powinno istotnie spadać. Natomiast szczególnie u pacjentek otyłych mamy do czynienia z takim zjawiskiem, gdzie tkanka tłuszczowa produkuje duże ilości tych estrogenów. I to endometrium, które już powinno przestać podlegać tej stymulacji, jest nadal stymulowane. I jest to jeden z mechanizmów, oczywiście nie wyczerpujący całego zagadnienia, w jaki sposób ta choroba powstała.
Panie doktorze, czy jest jakaś cezura wiekowa, czy to raczej ten rodzaj nowotworu dotyczy kobiet w starszym wieku?
W ogromnej większości przypadków dotyczy to kobiet po 50-55 roku życia.
A więc dzisiaj jeszcze w sile wieku.
Dzisiaj jeszcze w sile wieku. Natomiast zdarzają się przypadki występowania tego nowotworu u kobiet młodych, u kobiet, które nie mają jeszcze dzieci. No i tutaj te decyzje czasami, które musimy wspólnie z pacjentkami podejmować, bywają dramatyczne, no bo wchodzi w to kwestia oszczędzenia płodności, czyli pozostawienia tej macicy, w której ten nowotwór się rozwija. Nie chcąc zagłębiać się zanadto w szczegóły, powiem tyle, że możliwe jest przy wczesnym stadium nowotworu, przy spełnieniu kilku innych przesłanek, zachowanie płodności u takiej pacjentki. Natomiast tak jak wspomniałem, najczęściej jest to nowotwór, który dotyczy pacjentek już w wieku takim, które i tak szans na zajście w ciążę nie mają z przyczyn naturalnych.
Panie doktorze, objawy, o nich musimy powiedzieć, bo one często nawet i specjalistę, proszę wybaczyć kolokwializm, mogą wyprowadzić nieco w pole.
To prawda. Szczególnie tutaj możemy mówić o objawach występujących u pacjentek młodych. Natomiast najczęściej objawem, że coś się dzieje w obrębie tego trzonu macicy, czy to mamy do czynienia już z chorobą nowotworową, czy stanami przednowotworowymi, bo i takie istnieją, wiemy na podstawie objawów w postaci krwawień pomenopauzalnych. I tutaj taki apel do słuchaczy i słuchaczek przede wszystkim. Każdy przypadek krwawienia, plamienia po menopauzie, w momencie, kiedy te miesiączki już się zakończyły, jest wskazaniem do diagnostyki, do wizyty u ginekologa, najczęściej również do pobrania materiału z jamy macicy, do badań mikroskopowych i oceny, czy tam się nic w tym endometrium, w tym trzonie macicy nie dzieje.
Czy takim wskazaniem również są wczesne miesiączki, wcześniej występujące miesiączki?
Wydaje się, że ryzyko w kontekście raka endometrium, ryzyko u takich dziewczynek jest niezwykle niskie i raczej trzeba powiedzieć, że jest to kazuistyka. Natomiast tak naprawdę każde nieprawidłowe, czyli nieregularne, bardzo obfite miesiączkowanie lub też brak miesiączki, która występowała wcześniej, jest wskazaniem do diagnostyki w warunkach poradni ginekologicznej. No i już w każdym takim przypadku indywidualnie lekarz specjalista podejmuje decyzję, czy konieczne jest to pobranie materiału z jamy macicy i badanie mikroskopowe, czy nie. Tutaj podchodzimy indywidualnie. Natomiast mówiąc o pacjentkach w okresie pomenopauzalnym, to tutaj dosyć mocno rekomendowane jest jednak zastosowanie tej metody mikroskopowej, histopatologicznej do oceny endometrium, ponieważ tutaj ryzyko pewnych zmian w obrębie tego narządu jest istotnie większe.
Dlaczego ja pana doktora pytałem o tę zbliżoność objawów, czy może skomplikowaność, komplikacje przy diagnostyce, bo znalazłem takie informacje, że czasem rak endometrium, objawy raka endometrium mogą być mylnie diagnozowane, oceniane w kontekście raka szyjki macicy czy raka jajnika.
Przede wszystkim tutaj możemy mówić o podobieństwie do raka szyjki, ponieważ tam również, szczególnie na zaawansowanych stadiach rozwoju, mamy do czynienia z tymi krwawieniami. Oczywiście są też guzy jajnika, które mają zdolność do produkcji estrogenów i również będą objawiały się krwawieniami. Natomiast wydaje się, że to różnicowanie pomiędzy rakiem szyjki, rakiem trzonu macicy, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy rakiem jajnika, w ogromnej części przypadków nie będzie stanowiło wyzwania dla ginekologów, onkologów. Oczywiście zaznaczam, że czasami takie problemy również gdzieś tam się pojawiają.
Panie doktorze, rozpatrując ten może nie tyle mało optymistyczny, co negatywny scenariusz, jeżeli pobierany jest materiał do badania histopatologicznego i w kontekście tego wychodzi, okazuje się, że jest to rak endometrium, i jakie są dalsze działania, jakie są perspektywy?
Ja może zacznę od perspektyw i może troszeczkę wprowadzę pewien powiew optymizmu do naszej rozmowy. Jak wspomniałem, jest to nowotwór dosyć często występujący, natomiast w ogromnej części przypadków jest to nowotwór poddający się dosyć skutecznie leczeniu. Większość naszych pacjentek jest wyleczana. Taką podstawową metodą leczenia, szczególnie opowiem tutaj o tych wczesnych etapach rozwoju nowotworu, ponieważ, mówiąc kolokwialnie, na szczęście jest to nowotwór dający te objawy. I na szczęście ogromna większość pacjentek, u których te objawy występują, trafia gdzieś do poradni ginekologa i zaczyna być diagnozowana. W związku z tym najczęściej, po raz kolejny powtórzę, leczenie polega na wycięciu macicy z przydatkami, czyli z jajnikami i jajowodami. Czasami istnieje konieczność wycięcia węzłów chłonnych, czy to węzłów wartowniczych, czyli tych pierwszych, do których spływa chłonka z macicy. Czasem jest konieczność wykonania limfadenektomii, czyli wycięcia takiego systemowego węzłów chłonnych. W zależności od tego, później na jaki ocenimy stopień zaawansowania, czy te węzły były zajęte przez chorobę nowotworową, czy nie były, czy są nacieki mięśniówki macicy, czy choroba jest ograniczona do endometrium, stosujemy cały wachlarz różnych metod, począwszy od brachyterapii, czyli naświetlania takiego miejscowego w pochwie przez teleterapię, czyli taką konwencjonalną radioterapię ze źródła zewnętrznego. W pewnych sytuacjach, szczególnie zaawansowanych nowotworów, czy bardziej zaawansowanych, stosujemy również chemioterapię. No i z uwagi na to, że jest to choroba wrażliwa na hormony, czy te hormony biorą istotny udział w patogenezie choroby, w pewnych wypadkach mamy również możliwość zastosowania hormonoterapii u takich pacjentek.
Czy można z tego wysnuć wniosek, bo powiedział pan przed momentem, że to jest jeden z najczęściej występujących nowotworów, a więc specjaliści powinni go doskonale poznać.
Jest to choroba dość dobrze poznana. Natomiast, tak jak wspomniałem, mówienie o jednej chorobie jest tu pewnym uproszczeniem. Ponieważ mamy do czynienia z całym wachlarzem różnych chorób. Do niedawna stosowaliśmy taki gruby podział na dwa typy. W tym momencie rozwijająca się diagnostyka molekularna pokazuje, że tych typów jest dużo, dużo więcej. Czasem były takie przypadki, gdzie byliśmy zaskakiwani przebiegiem klinicznym, że wydawało się, że mamy do czynienia z nowotworem wczesnym, który powinien świetnie odpowiedzieć na leczenie, a jednak bardzo szybko pojawiały się u pacjentki wznowy czy przerzuty. Dziś już wiemy, że odpowiadają za to pewne molekularne, genetyczne modyfikacje, które wewnątrz takiego guza zachodzą. I to one w równym stopniu jak stopień zaawansowania odpowiadają za przebieg kliniczny. Także oczywiście robimy pewne postępy, natomiast nie można powiedzieć, że walka z rakiem endometrium jest walką wygraną. Tak naprawdę największa część tego, jak później będzie wyglądał proces leczenia pacjentki, jest w jej rękach. Jest wtedy, kiedy to ona podejmuje decyzję, że czy już zgłosić się z tymi swoimi objawami do lekarza, czy jeszcze nie. Oczywiście będzie jakiś margines pacjentek, które objawów nie będą miały. Natomiast będzie to raczej istotna mniejszość.
Panie doktorze, i to jest chyba jedna z najistotniejszych kwestii, która tu powinna w naszej audycji wybrzmieć, czyli ta samokontrola i wrażliwość na te objawy, o których pan wspomniał.
Oczywiście tak naprawdę można mówić, że nie mamy skutecznej profilaktyki raka endometrium. Czyli nie mamy takich badań, które możemy sobie bezpiecznie wykonywać powiedzmy co roku, czy co dwa lata, czy co pięć lat, tak jak w przypadku raka szyjki, gdzie wykonujemy badanie cytologiczne, czy mammografii w kierunku raka piersi. Więc tutaj takiego programu profilaktycznego nikomu na świecie nie udało się jeszcze stworzyć. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby pacjentki, żeby kobiety reagowały bardzo szybko na wystąpienie objawu. Najczęściej są to objawy właśnie, jak wspomniałem, w postaci tych pomenopauzalnych krwawień. I wtedy, żeby one nie uciekały, nie próbowały w cudzysłowie zamieść tego pod dywan. Często przychodzą pacjentki, które mówią, no tak, trochę pokrwawiłam, ale mi przeszło. I trafiają potem ze stanami zaawansowanymi. Więc bardzo istotna jest ta taka uważność. No i tego nikt za pacjentkę, nawet najlepszy lekarz, nie jest w stanie zrobić.
To może nieco odwrotnie. Czy każde takie krwawienie pomenopauzalne powinno wzbudzić niepokój i powinno być tym przyczynkiem do wizyty u specjalisty?
Absolutnie tak. Absolutnie tak. I korzystając z okazji, że pan redaktor zaprosił mnie i podjęliśmy ten temat, chciałem taki apel właśnie do naszych słuchaczek przede wszystkim skierować.
Panie doktorze, medycyna z dnia na dzień właściwie stwarza nowe możliwości rozwoju walki z chorobami. W przypadku raka trzonu macicy też tak jest?
Tak. Tak naprawdę mamy do czynienia z... Żyjemy w ciekawych czasach, w czasach, w których te postępowanie medyczne naprawdę z roku na rok ulega pewnym zmianom. Oczywiście ten taki podstawowy paradygmat w postaci chirurgii, czyli wycięcia tego nowotworu, nadal jest żywy i nadal jest to podstawowa metoda leczenia. I tak naprawdę w większości przypadków takie postępowanie daje bardzo dobre efekty, o których wspominałem wcześniej. Natomiast istnieje taka grupa pacjentek, które niestety trafiają do nas w takiej fazie choroby, gdzie zastosowanie tej chirurgii nie jest możliwe. Istnieje również taka grupa pacjentek, u których po tej pierwotnej operacji, gdzie wydawałoby się, że wszystko jest dobrze, w krótszym lub dłuższym okresie następuje wznowa procesu nowotworowego. Czy to wznowa w węzłach chłonnych, czy to wznowa gdzieś tam w jamie brzusznej, czy w kikucie tej pochwy, czyli tej części pochwy, która zostaje po operacji. I tak naprawdę tu zaczynają się wielkie wyzwania. Oczywiście stosujemy i radioterapię, i chemioterapię. Natomiast taką metodą leczniczą, która w tym momencie jest bardzo intensywnie badana, ale wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych miesięcy, lat wejdzie jako pewien standard leczenia, jest immunoterapia. Czyli metoda polegająca na tym, że dane substancje, dane leki, które podajemy pacjentce, mają uaktywniać, uczulać system odpornościowy, immunologiczny pacjentki, czyli ten, który naturalnie wszyscy mamy, który walczy z bakteriami, który walczy z wirusami, z innymi jakimiś czynnikami, które doprowadzają do tego, że stajemy się chorzy. Chodzi o to, żeby uczulić ten system, jakby zmobilizować go do walki z tym nowotworem. Jest wiele wyników badań, które są bardzo obiecujące w tym zakresie. No i te światowe gremia coraz głośniej zaczynają mówić o tym, że będą substancje zarejestrowane do leczenia właśnie takich przypadków, których mechanizm działania to jest właśnie pobudzanie tego układu immunologicznego.
Ale nawet najlepsza medycyna i najlepsze jej osiągnięcia nie zastąpią tego, o czym już tu wspomnieliśmy, czyli tego wytartego już nieco zdania, że nasze zdrowie w naszych rękach.
Oczywiście. Rozwój medycyny naprawczej, czyli takiej, która polega na leczeniu ludzi, jest olbrzymi i nie możemy tego ignorować. Niemniej jednak wciąż nie są to, szczególnie w onkologii, w leczeniu tych tak zwanych guzów litych, czyli tych nowotworów złośliwych, które przyjmują formę guzów, w większości przypadków wciąż to wyzwanie jest ogromne. I mówimy o wielu przełomach, ale tak naprawdę tego, mówiąc w cudzysłowie, leku na raka jeszcze nikt nie wymyślił i tak naprawdę nie zanosi się na to. Więc absolutnie zgadzam się ze słowami pana redaktora. Tak, nasze zdrowie w naszych rękach, im wcześniej wykryjemy chorobę, tym mamy większe szanse na to, że ona będzie się poddawała leczeniu. No i z tym apelem pozostaje mi.
A tak jak zostawić. W przypadku raka trzonu, ta wyleczalność jest bardzo duża, procentowo.
Na pierwszych tych wczesnych stadiach jak najbardziej.
Doktor habilitowany Marcin Bobiński z pierwszej katedry i kliniki ginekologii onkologicznej i ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Dobranoc.